Wspomieram.
Co takiego ma pan, czego nie mają inni kandydaci?
Niezależność. To po pierwsze. Doświadczenie, moim zdaniem, którego brakuje pozostałym kandydatom. Mogę powiedzieć tak wprost, czyli doświadczenie znajomości współczesnego świata. Ja jestem człowiekiem, który od lat pracuje w Polsce i za granicą. Znam języki obce. To też jest ważna sprawa. To są te rzeczy, które ja mam, inni nie mają. Inni mają z kolei jakieś rzeczy, których ja nie mam.
Tutaj powiedział, użył pan słowa niezależność, jednak łatwo przynajmniej część wyborców mogłaby rzucić na pana pewien taki cień związany ze współpracą ze służbami w okresie PRL.
Absolutnie i to jest sprawa, którą ja też oczywiście brałem pod uwagę i swój rachunek sumienia zrobiłem, więc jak tu jestem, to znaczy, że ja uważam, że jest w porządku. Ale na pewno to nie jest w kategoriach niezależności. Nie wyobraża pan sobie, żeby ktokolwiek w jakikolwiek sposób dzisiaj mógł mnie czynić zależnym z tego powodu. Ja jestem jedynym polskim politykiem, to na pewno, a jednym z niewielu Polaków, którzy stwierdzili, poinformowali, że współpracowali z wywiadem bez żadnego przymusu ustawowego. Ponieważ nie było wtedy jeszcze ustawy lustracyjnej ani nic takiego. To było w 92 roku. A zrobiłem tak dokładnie z tego powodu, o którym pan powiedział. Uważałem, że nie mógłbym działać w polityce, nie mógłbym działać w służbie publicznej, gdybym usiłował taki fakt ukryć, dlatego że wtedy mógłbym być zależny.
Pojawiają się takie pogłoski co jakiś czas o pana przynależności do grupy Bilderberg.
Wie pan, to są teorie z kategorii ufologii. Nie ma po pierwsze czegoś takiego jak grupa Bilderberg. Jest raz w roku konferencja, która się nazywa spotkaniem Bilderberg, a to dlatego, że pierwsze takie spotkanie odbyło się w hotelu Bilderberg w Holandii. I od tego pora. Teraz to się odbywa po całym świecie. Ja faktycznie byłem kilkanaście razy chyba zapraszany na te spotkania. To jest jedna z najciekawszych konferencji, jakie odbywają się na świecie. Jej celem od samego początku było zetknięcie elit amerykańskich z elitami europejskimi. Europejczycy i Amerykanie po wojnie, mądrzy Europejczycy i Amerykanie doszli do wniosku, że muszą się lepiej poznać. To nie było tak jak dzisiaj, że się samolotami lata i człowiek za parę godzin jest w Stanach, tylko Europejczycy nie znali Amerykanów, Amerykanie Europejczyków. No i te spotkania, które są poświęcone głównie współpracy atlantyckiej, euroatlantyckiej, do dzisiaj trwają. Są rzeczywiście super, są bardzo ekskluzywne, bo tam jest tylko setka osób w czasie takiego spotkania. Zawsze są ludzie bardzo wybitni, zawsze jest jedna bądź więcej głów koronowanych. A żeby właśnie nie było takich teorii, zawsze są również dziennikarze. Ci dziennikarze uczestniczą jako przyzwoitki, że tak powiem, że tam się nic złego nie dzieje. Przy czym zasada jest taka, że to są spotkania prywatne, czyli nie są publikowane z nich ani zdjęcia, ani głos, ani wypowiedzi, bo chodzi o to, żeby ludzie ze sobą rozmawiali szczerze, a nie do mikrofonów.
Zostawmy ten temat. Chciałem się zapytać, wybiegając w przyszłość, jaka jest pana wizja Polski w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej i wizja tym samym polityki zagranicznej?
Ja mam dokładnie taką samą wizję, jak wydaje mi się większość Polaków, to znaczy chciałbym widzieć Polskę na innym miejscu niż wśród trzech najuboższych narodów Unii Europejskiej, a tam dzisiaj jesteśmy. Można mówić o mocnym miejscu Polski w Europie, można ewentualnie prężyć muskuły, można pióra, prawda, stroszyć, ale tak długo jak Polska będzie na samym końcu pod względem zamożności obywateli, tak długo Polska będzie odgrywała rolę w Unii Europejskiej, która nie jest na miarę naszych ambicji, naszych potrzeb, naszych nadziei. Każdy człowiek powie, że wszyscy ludzie są równi w godności. To jest prawda, absolutna. ale człowiekowi ubogiemu jest trudniej godności bronić niż człowiekowi zamożnemu, który ma środki. I dlatego póki Polska nie będzie krajem zamożnym, zamożniejszym, nie będzie mogła też odgrywać takiej roli w Unii Europejskiej, jakbyśmy chcieli.
Takie troszeczkę mało konkretna była ta Pana odpowiedź, wobec tego zapytam się, czy bliższa jest Panu polityka zagraniczna rządu Donalda Tuska, polegająca na tym, że Pani Angela Merkel poklepie Pana premiera po ramieniu i jest okej, czy bliższa jest polityka czy potrząsania szabelką, czy próby budowania Polski na sposób taki, jak to bracia Kaczyńscy.
Wie Pan, jeśli dla Pana wypowiedź, w której mówię, że ważne jest dla Polski, żeby podniósł się dochód narodowy na głowę, jest niekonkretna, to niech mi Pan powie, co jest konkretnego w życiu. Nic nie ma bardziej konkretnego niż to, jaki jest majątek Polaków, ile Polacy zarabiają. Czy Polacy zarabiają mniej więcej 600 euro miesięcznie, czy będą zarabiać 1500 czy 2000 euro? Niech mi Pan powie, co może być bardziej konkretnego w polityce niż spełnienie, to nie jest kwestia marzenia, niż spełnienie potrzeby Polaków, żeby byli zamożniejsi. A odpowiedź o rodzaj polityki zagranicznej jest jasna, jest potrzebna polityka skuteczna. Czasem jest dobrze być poklepywanym, czasem dobrze jest poklepywać, czasem dobrze jest zamachać szabelką. Chodzi o to, że ani jedno, ani styl tu nie jest ważny, tylko ważne jest, kiedy spełniamy potrzeby, kiedy rzeczywiście działamy na rzecz interesu narodowego. Jak ja potrzebuję dostać dodatkowe pieniądze z Niemiec, czyli chcę spowodować, żeby podatnicy niemieccy zamiast wydawać pieniądze na własne dzieci, wydali na dzieci w Polsce, to wtedy ja się dam też poklepać i ja będę poklepywał. Oświadczam Panu, że tak to zrobię, a nie będę wtedy szabelką wymachiwał, bo dla mnie jest ważne, żeby uzyskać dodatkowe środki. 2 lata rządów PiS-u to był chaos, kompletny chaos w polityce zagranicznej, szastanie się między jakimiś albo fantastycznymi projektami Polski sarmackiej i taka niewiara, że może niechęć do tego, żeby zaakceptować fakt, że Polska jest w Unii Europejskiej. Natomiast 2 lata rządu Platformy to jest powrót do aktywnej polityki zagranicznej. Polska była nieobecna przez 2 lata, nie była poważnie traktowana przez 2 lata. Ja mam dużo, dużo, dużo problemów z tą polityką, prawda? Byłem bardzo krytyczny na przykład wobec faktu, że minister Sikorski zamiast zajmować się obecnością Polaków w tworzącej się służbie dyplomatycznej Unii Europejskiej, zajmował się w tym czasie swoją kampanią wyborczą. Ja mogę też wiele innych uwag krytycznych pod tym względem wygłosić, ale to już jest po prostu w tej chwili wygłaszam pod adresem normalnej polityki zagranicznej. Ja przez 2 lata miałem politykę, której nie można było opisać słowami. Ja stawiałbym sobie 3 istotne zadania, jeśli chodzi o rozwój Polski. Jedno to jest, jak powiedziałem, poprowadzić Polaków do wyższych zarobków. Będę odpowiadał zapewne potem w czasie spotkania publicznego, co może tutaj prezydent zrobić. Drugie to poprowadzić kobiety do większej samodzielności w Polsce. Kobiety są dyskryminowane, są skazywane na wyższe bezrobocie niż mężczyźni i na niższe płace niż mężczyźni. I po trzecie poprowadzić obywateli do większej niezależności. A nam się wydawało na początku transformacji, że naszym takim powołaniem, celem jest społeczeństwo obywatelskie, że my, obywatele, będziemy decydować w różnych przekrojach, w samorządach terytorialnych, lokalnych, poprzez organizacje społeczne i poprzez partie polityczne o najważniejszych sprawach, w różnych przekrojach. Dzisiaj decydujemy tylko i wyłącznie poprzez partie polityczne. Dzisiaj partie polityczne zaczynają zajmować całość życia publicznego w Polsce. To jest niedobre dla nas, niedobre dla demokracji i dlatego stawiam sobie za takie zadanie, żeby poprowadzić Polaków do tego, żeby odzyskać część tej przestrzeni publicznej. Takie jest mój, to są te 3 główne cele. A jeszcze mam poza tym, wie Pan ile? 13, więc w sumie 16, niech Pan sobie policzy. To jest bardzo Polska jest dużym krajem i odpowiedzialność polityków jest rzeczywiście dzisiaj bardzo rozległa. Widzi Pan, co się dzisiaj stało. Ja nie mogę też powstrzymać dzisiaj od oburzenia, w związku z tym, co się dzieje z kolejami, prawda? Dzisiaj nagle życie tysięcy ludzi zostało zbulwersowane, dlatego że jedna z firm musiała odwołać swoje rejsy. Więc okazało się, że u nas nie potrzeba wybuchu wulkanu, załatwią za nas to urzędnicy państwowi, dlatego że te koleje to nie to, że to są przedsiębiorstwa gospodarcze, które działają, akurat mają w tej chwili zapaść, coś się stało, ktoś nawalił i tak dalej. Nie, jest duża grupa urzędników, którzy się zajmują tymi kolejami i oni gdzieś nawalili potwornie, więc zamiast wulkanu wystarczą u nas marni urzędnicy.
Tutaj pan mówił o wyższych zarobkach. Gdyby znalazła się taka sytuacja, kiedy na szali z jednej strony jest suwerenność naszego kraju, a z drugiej strony dostatek mieszkańców, to co dla pana by było ważniejsze?
Takich wyborów na szczęście nie ma. To są wybory wymyślone, zmyślone. Albo wybory, które są stawiane w celach populistycznych, w celach wzbudzenia emocji wśród ludzi. Mnie pytano na przykład, czy pan by sprzedał Katyń za ropę naftową. Nikt takiego nigdy taki dylemat przed polskim politykiem nie stanął. W związku z tym takich problemów przed Polską nie ma. Dzisiaj jest pytanie, które stoi przed obywatelami i Polacy je instynktownie dobrze rozumieją, a mianowicie definicja suwerenności. Czy suwerenność polega na tym, że w każdych warunkach robię to, że dla mnie jest ważna całkowita swoboda w podejmowaniu decyzji, czy dla mnie jest ważne, żeby spełnić moje podstawowe cele? Dzisiaj naprawdę niezależny, nawet chyba nie może być pustelnik w lesie. Nawet on nie da rady być dzisiaj człowiekiem kompletnie niezależnym. Poza Stanami Zjednoczonymi nie ma dzisiaj kraju na świecie, który mógłby o sobie powiedzieć, że jest w stanie się obronić samodzielnie. Nie ma ani jednego takiego kraju, jak mówię, poza Stanami Zjednoczonymi. W związku z tym mądrzy Europejczycy doszli do wniosku, że trzeba suwerenność łączyć z innymi. Łączyć się w swojej suwerenności, tak żeby się razem bronić, żeby się razem rozwijać. Nie spotkałem jeszcze Francuza, który by uważał, że Unia Europejska ogranicza jego suwerenność. Albo że stał się mniej Francuzem do tej pory niż był. Że w związku z tym Unia Europejska jest czymś, czego żeśmy się powinni bronić. I nie spotkałem też mądrego Polaka, dlatego 86% Polaków jest zadowolonych z tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej. Nie ma takiego dylematu. Albo jeść, albo być suwerennym.
Jeszcze mam jedno pytanie, ponieważ to może stać się osią kampanii, czyli o stosunek do aborcji.
Osią kampanii nie będzie. Jeśli miałoby być podnoszone w tej kampanii, to będzie podnoszone w złej wierze. Wyłącznie dla wzbudzenia emocji. Dlatego, że jak pan wie, nie ma w Polsce, nie istnieje w ogóle szansa na to, żeby ta ustawa została zmieniona. Ani w jedną, ani w drugą stronę. W związku z tym, co dyskutować o rzeczach, których się w ogóle nie da zrobić. Tak samo można dyskutować o tym, jaki mamy wpływ na położenie planety Mars. Ja jestem katolikiem, ja jestem przeciwny aborcji. W związku z tym jestem również przeciwny dotykaniu tej ustawy.